czym właściwie dla Państwa jest Wielkanoc. Zastanowimy się nad tym, jakie jeszcze tradycje może zostały, co robimy w te świąteczne dni. Okazuje się, że tak jak dzisiaj zresztą mówiliśmy pewnie nie raz w Radiu Tok FM, Polacy coraz częściej wybierają wyjazdy świąteczne. Tak. Traktują to jako dłuższy weekend, więc wszelkie city breaki wchodzą w grę. Również Europa, zwłaszcza południe Europy, ale też Polska. W Polsce to najczęściej morze, więc już chyba czując wiosnę chcemy zażyć trochę słońca. Zresztą trudno się dziwić po długiej zimie. No i pytanie, czy to nowy trend? I do Państwa pytanie przede wszystkim, jak Państwo to widzą? Czekamy jak zawsze na Państwa telefony i głosy w tej sprawie.
A to tylko jeden z wątków, bo będzie z Tobą dr Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni i medioznawczyni Uniwersytetu SWPS, która też pewnie naświetli pewne wątki, do których potem nasi słuchacze będą mogli się odnieść.
Krzysztof, na przykład Horwat. Tradycje. Polecamy się Państwu bardzo serdecznie.
Krzysztof Horwat zaprasza Państwa na mikrofon po godzinie 20, a tymczasem TOK 360 dobiega końca. Audycję wydawali Szczepan Maziarek i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Byli z nami też Marieta Wiśniewska i Małgorzata Waszkiewicz. Program realizował Krzysztof Olesiewicz. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, ostatnie wydanie przed świętami, więc będzie szybciej. Znaczy szybciej będziemy mówić, ale program będzie trwał tyle samo.
Tak, oczywiście. Życzymy też spokojnych świąt. Zapraszamy na wtorek, gdybyśmy zapomnieli.
Życzymy od razu, bo zapomnimy pewnie to powiedzieć jak zawsze. Chciałbym zacząć, jeżeli pozwolisz, Sławku, od takiej refleksji. Kiedyś ceniliśmy sobie pewne rzeczy w samochodach mniej, pewne rzeczy bardziej. Natomiast ostatnio kompletnie na niektóre rzeczy przestaliśmy zwracać uwagę. Przestaliśmy zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Znaczy, ja nie mówię, że my. Natomiast tak ogólnie, lata 90. powstała w Europie organizacja EuroNCAP. Tam firmy zaczęły rywalizować o gwiazdki. Renault się wybiło wspaniale na tym podejściu do bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo i ta rywalizacja na gwiazdki, ona była interesowało nas to bardzo. I braliśmy to pod uwagę pod koniec lat 90. W pierwszej dekadzie XXI
wieku. Tak, bo kiedyś tam miały samochody 3 gwiazdki, 4 albo 5.
Tak, ale to była kolosalna różnica i to, żeśmy to omawiali, w tym momencie może wspomnimy o tym, to wspominamy o tym, że na przykład Dacia dostaje mało gwiazdek, albo że coś tam. Tak. Też trochę została wylana ta zabawa przez EuroNCAP z kąpielą, dlatego, że to było kiedyś tak, że konstrukcja miała znaczenie, a teraz tak naprawdę brak jakiegoś systemu, który tylko irytuje, albo jakiegoś brzęczyka, który, wiesz, wpływa bardzo na te gwiazdki, a nie to, czy konstrukcja jest bezpieczna, czy jest wystarczająco sztywna. Też, ale trudno się w tym wszystkim połapać. Natomiast to jest jedna z takich rzeczy, na którą znowu powolutku zaczynamy zwracać uwagę po 10 latach nieinteresowania się tym w ogóle. Ja nie mówię o nas, czy o dziennikarzach, tylko o tak opinii publicznej, powiedzmy. Druga rzecz to jest ergonomia. To znaczy, kiedyś bardzo ceniliśmy sobie to, że jak wsiadaliśmy do niemieckiego auta, to nawet niekoniecznie nasza pamięć mięśniowa, ale jakby takie podstawowe zmysły zorientowania się, co gdzie masz w samochodzie, natychmiast szedł palec albo cała ręka tam, gdzie trzeba było coś wcisnąć, bo to było jakoś tak, wiesz, siedzisz, wszystko widzisz, wszystko ogarniasz. Były też samochody francuskie, Renault Espace, teraz jeżdżę takim 15-letnim, ale nie wywłoką, w sensie ładnym egzemplarzem, został gdzieś z filmu i sobie na parę dni wziąłem, gdzie na przykład światła awaryjne są tam, gdzie lampki oświetlające kabinę, czyli na dachu, nie?
A to bywa.
Wiesz, no jakby różne takie dziwne, pokombinowane panel do obsługi klimatyzacji na drzwiach. Zdarzało się. I też przez kilka ostatnich lat to, co było bardzo dobre, na przykład ultrawzorcowa obsługa BMW, jeżeli chodzi o pokrętło do iDrive'a, jeżeli chodzi o obsługę z kierownicy, zaczęło się to wszystko trochę zmieniać i iść w taką stronę, tu zaoszczędzimy 2 euro na przełączniku, ale zrobimy wam gorzej. Obsługa Mercedesa jest skandaliczna od wielu lat. Ja nie potrafię się w tych samochodach odnaleźć, no ale tak jest taniej w produkcji i być może wygląda to jakoś widowiskowo. Zły pieniądz zaczął wypierać dobry pieniądz, albo odwrotnie. I naprawdę dało się zauważyć w tych samochodach, którymi jeździliśmy przez ostatnie lata, że nikt tego nie sprawdził. Że ci ludzie, którzy kiedyś sprawdzali, czy to się da łatwo obsłużyć, protokoły, wiesz, jakieś testy i to wszystko zniknęło. I trzecia rzecz. Kiedyś ważna była widoczność. Kiedyś, jak się projektowało samochód, uwzględniało się też to, że różne osoby o różnym wzroście będą tym samochodem jeździły. Ja pamiętam takie auto, które zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie, za wyjątkiem jednej rzeczy, czyli wyczucia auta. To było Infiniti FX. Pierwszy raz, jak je dostałem na testy, przecież to nie jest wielki samochód z dzisiejszej perspektywy, on jest chyba mniejszy od BMW X3 teraz. Natomiast siedziało się w nim tak dziwnie, że głównie było widać z moim 1,82 m błotniki, jak się siedziało za kierownicą i nie wiadomo było, jak się ustawić, nie? Przytłaczająca wielkość tego auta, słaba widoczność. Kiedyś to było ważne, żeby samochody dawały nam dobrą widoczność na wszystkie strony. Ostatnio o tym zapomniano i ADAC, czyli niemiecki Automobil Club, sprawdził, jak to jest z tą widocznością i czy to, co często pojawia się w komentarzach, czy to, co ludzie mówią, faktycznie jest, czy jest z tym tak źle. Okazuje się, że jest z tym jeszcze gorzej. Tylko jedno auto, Mini Cooper, dostało ocenę dobry. Hyundai i10, Audi A8, Subaru Outback, Audi A6 dostały ocenę zadowalający. Natomiast mnóstwo samochodów, jeżeli chodzi o taką widoczność ogólną, dostało bardzo złe oceny. Mercedes EQT, Porsche Cayenne, Renault Kangoo, Dacia Jogger, BMW 7. Niewystarczająca widoczność. Przez słupki A. Cienkie i dobrze zaprojektowana widoczność jest w Seacie, tym małym Seat Mini, czyli też w rodzeństwie Skoda Citygo i Volkswagen Up. Kia Picanto, Renault Espace, Suzuki Ignis, Mercedes GLC. Tam pomyślano o tym, żeby ta widoczność była dobra. Volkswagen ID3, Toyota Prius, Lucid Air, Volkswagen ID7, Cupra Born. Absolutnie niezadowalająca widoczność przez słupki A. To ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych, motocyklistów i rowerzystów.
Słucham i zastanawiałem się, co mi najbardziej przeszkadza. No właśnie, słupki A, to często właściwie wydaje ci się, że dobrze widzisz, skręcasz przejście dla pieszych, wszystko okej, a nagle za tym słupkiem A, który nie wiadomo ile ma szerokości, ktoś idzie. Tak. Kurczę, to coś strasznego, wiesz, ja się, czy rowerzysta, to jest bardzo ważne, zgadzam się, tak. No i dobrze, i trzeba na to zwracać uwagę, ale też wiesz, zobacz, w tym Euro NCAP, co wchodzi w tym roku do nowych modeli, jest brane pod uwagę, czy też łatwość obsługi, też panele dotykowe, w jaki sposób nadmiar dźwięków, to wszystko ma być oceniane, bo to przeszkadza, tych nadmiar dźwięków ostrzegawczych oraz trudność w obsłudze ma być oceniana. To jest ważne. Naprawdę bezpieczeństwo jazdy też od tego zależy. I że ty się szamoczesz po prostu, mimo że masz samochód od pół roku, to nie wszystko tam działa tak, jak powinno, bo jest niestety trudno, siódme pod menu, prawda? Jest coś takiego zamiast zwykły przycisk. No. Dobrze, to ja teraz do marki, których akurat modele ostatnio z reguły mi się podobały. Marka się nazywa Subaru i tak patrzyłem, chwaliłem tonale po faceliftingu i mówiłem, że się dobrze Alfa sprzedaje. W zeszłym roku wzrost w Polsce o ponad 50% i spojrzałem, jak to idzie Subaru w Polsce. Ma tylko 4 modele, w tym jeden elektryczny i wzrost sprzedaży, słuchaj, 25-24 rok do roku o 1/3. Prawie tyle, co Mitsubishi. Wyobrażasz sobie? A Alfa ma prawie tyle, co Fiat sprzedaż, więc tutaj pewne marki idą do góry, inne marki albo wolno idą do góry, albo spadają. Dobra, co mamy w Polsce Subaru? Mamy Crosstreka i będziemy się po 2 latach przerwy znowu nim cieszyć, chyba lada tydzień, bo już też pamiętam, wydawało mi się, że miał być w marcu, okazuje się, że chyba jest w kwietniu. Nieważne, będzie Crosstrek w naszych rękach. Jest Subaru Forester, które mimo, że ma tylko 136 koni, to ma wierną grupę fanów, bo jak się dowiedziałem, w Subaru najlepiej sprzedającym się modelem jest Subaru Forester 136-konny, który jest dla mnie za słabym silnikiem do tego samochodu. Mamy Outbacka, który mi się naprawdę podobał i uważam, że to jest takie dorosłe Subaru dla rodziny, prawda?
Bez silnika. Znaczy, no, jeździliśmy tym, to nie jest tak, że tym się nie da jeździć. Natomiast nie, to jest też wiele osób mówi, przecież to jest za słabe. To nie może być 11-12 sekund do setki, dajcie nam turbo.
Ale nie jest tak źle, wiesz, 2,5-7
koni. Nie, jest źle, tu się przyjemnie jeździ, tak, tylko że wiesz, oczekiwania są inne.
Ja wiem, kiedyś Subaru, to tak jak mówiliśmy, że na jesieni wróci WRX STI w Tokio, będzie pokazany, prawda, nowy, czyli szybki, sportowy bokser na obiosie, prawda. A tu mamy też Linear Tronic, ta skrzynia, która jest bezstopniowa. Zobacz, ten Outback 4,90 długości, dobre rodzinne auto z porządnym bagażnikiem, ponad 500 litrów, chyba prawie 600. Ja nie pamiętam, jak mówisz, może i on ma 11 do setki. On mi się nie wydawał ociężały. Owszem, boksery nie są oszczędne. No to od razu mówię, od lat mówimy, to są silniki, które lubią paliwo. No, po prostu. Dobra, ale co będzie? Jak paliwo lubią elektryczne Subaru? No, lubią prąd, ale czy dużo? Nie. Po prostu to są przeciętnie zużywające prąd samochody. Jeździłem Solterrą. Solterra jest po faceliftingu. Jest Subaru Uncharted w ofercie. To jest taki kompaktowy SUV. Też z dużym prześwitem 20 cm. No i pojawił się w Polsce Subaru elektryczny Outback. I to jest mocny gracz. Jeśli chodzi o moc, 375 koni, 4,5 sekundy do setki, duży prześwit i podobno w terenie ma sobie dobrze radzić. A coś jeszcze wiemy o nim więcej? No właściwie tak się zastanawiałem, co o nim możemy więcej powiedzieć. Możemy powiedzieć, że to jest bliźniak. Kolejny bliźniak Toyoty BZ4X Touring. Ale teraz o Subaru. O Toyocie już mówiliśmy. Prześwit duży, napęd na obie osie. Tu bagażnik też spory, 630 litrów. Akumulator, pojemność baterii 75 kWh, zasięg teoretyczny ponad 500 km. No, ładny to jest Outback. No, mi się Outback w ogóle podoba. I ten elektryczny Outback jest równie ładny jak spalinowy. Jakie będzie powodzenie w Polsce elektrycznych Subaru, nie wiem. Solterra przeszła facelifting, tak jak wspomniałem. Będzie ten Outback i będzie Uncharted. Te trzy modele będą dostępne. Jak myślisz, Subaru trochę... Zobacz, jak się Toyota obudziła. Piekło zamarzło. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku model Toyoty elektryczny jest w pierwszej dziesiątce elektryków, na 10. miejscu. Kiedyś przecież to BZ4X, to tam nikt na to nie spoglądał. Toyota się też obudziła, promuje te samochody. Subaru również. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Zobaczymy. Przejdźmy na sam koniec do informacji dość zaskakującej. Muszę tylko tutaj sobie, przepraszam, już przeklikać. Mówiliśmy przez ostatnich kilka lat od czasu do czasu o takim pomyśle firmy Sony na zbudowanie samochodu. Mnóstwo pieniędzy na to wydali. Afila 1. Chyba parę miesięcy temu też słyszeliśmy o drugim modelu, który miał być SUV-em. No i kiedy to wszystko miało trafić do sprzedaży? To miał być samochód, który w roku 2027-2028 miał się pojawić. Miał kosztować około 100 tysięcy dolarów, przeznaczenie rynek amerykański. No i było to budowane wspólnie z Hondą. No i nie będzie. Obydwa samochody, czyli i SUV, i sedan, w związku z tym, że Honda wycofuje się trochę z tych samochodów elektrycznych, skasowała przecież chwilę wcześniej dwa projekty Zero, sedana, SUV-a, no i tutaj z tego programu wspólnego z Sony też musiała się wycofać. W związku z tym Afila oficjalnie przechodzi do historii mniej więcej parę czy paranaście miesięcy przed oficjalnym debiutem.
Ale wiesz, to przedziwna jest zaskakujące, sytuacja. Bo jeszcze po raz kolejny, przecież tam był, to się chyba nazywało SUV Prototype, był w Las Vegas.
Tak, no to właśnie te Zero
styczniu,
były. Tak.
W styczniu przecież, prawda? I produkcyjna Fila 1.
Tak, dokładnie. Dobrze, żeśmy w styczniu o tym mówili, że to zaraz ma wejść do produkcji.
Że nie? Się rozkręca, że wreszcie, że po raz kolejny pokazują, ale że wreszcie i że ten SUV będzie za dwa lata, prawda? A Fila 1 miała być w połowie roku chyba początek produkcji. I faktycznie coś tam, no te czarne chmury się zbierały, bo my chyba już miesiąc temu wspominaliśmy, ja mówiłem, że w Stanach jest prolog elektryczny, że rzeczywiście te 0-0 to być może się rozwinie, ale też nie tak szybko ta linia modelowa elektryczna, jak było planowane. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No w każdym razie trochę żałuję. No, nie wiem, kibicowałem temu projektowi trochę. Tak.
Ja też. Znaczy wydawało mi się, że to jest bardzo potrzebne, zupełnie nowe podejście do tej elektrycznej motoryzacji. No. Bardzo liczyłem na firmę Sony, no czego no byśmy tutaj nie wymyślali. Jest to, wiesz, szlachetna japońska marka od elektroniki użytkowej. Od dekad z nami. Fajnie by było mieć auto marki Sony, ale podzielił ten projekt losy Apple Car.
Ostatnie przedświąteczne zdanie. Jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do elektrycznej Hondy, to wciąż w Polsce może sobie kupić Hondę. Tak. Anyone, która jest całkiem przyzwoitym elektrykiem. No
a ostatnie przedświąteczne zdanie będzie brzmiało wysokich świąt, Boże kochany. Beznadziejni w to jesteśmy. Wesołych świąt
Państwu życzymy. I spokojnych, tak. I zapraszamy we wtorek.
Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
SAFE, program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50 na 50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś będziemy rozmawiali o Korei Południowej, ale w sposób troszeczkę inny niż zwykle. To znaczy zapominamy o bardzo specyficznym i dość napiętym życiu politycznym tego kraju. Zapominamy o jego znaczeniu regionalnym i patrzymy do środka. To znaczy patrzymy na to, w jaki sposób Korea funkcjonowała przez ostatnie lata i jaką cenę zapłaciła za swój gigantyczny rozwój i za to, że jest 12. gospodarką świata. Państwa i moim gościem będzie profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. Serdecznie zapraszam.
Reklama. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Odliczaj do Wielkanocy z aplikacją Lidl Plus. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
Lidl, to się opłaca.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Reklama.
Radio Tok FM.